No, dziękuję za to wspaniałe wprowadzenie, przedstawienie waszego pastora i pozytywne przedstawienie tego młodego Zbyszka. Teraz już nie jest młody. Na pewno wszyscy, którzy tutaj jesteście, nie znacie mnie, dlatego że ja nie znam wszystkich. Ja znam te starsze osoby, a druga jest taka rzecz, że niektórzy na pewno myślą, co to się stało z tym twoim głosem. No, jak tutaj tylko dotarliśmy do Wisły, zobaczyliśmy te wszystkie drzewa, które zaczęły kwitnąć i te pyłki i zielono się zrobiło w okamgnieniu i nagle to wszystko uderzyło mi w nos i w moje gardło i mój głos się zmienił momentalnie. Także to nie jest mój głos, który teraz słyszycie, to jest głos, który jak pod jakimś wpływem, nie wiem, czy to wpływem jakichś zielonych pyłków, zmienił mi się głos. I niezły jest ten głos, podoba mi się, ale tak naprawdę to nie jest mój głos. Także jeżeli ktoś mnie pamięta, że mówiłem troszkę inaczej, no to może za 3 dni będę mówił normalnym głosem. W mojej sytuacji to było tak, że w 1982 roku już z tego zboru właśnie wyjechałem do Warszawy, do szkoły biblijnej i w tym czasie tych 2 lat w szkole biblijnej w Warszawie poznałem dziewczynę ze zboru z Bydgoszczy i w 1986 roku był ślub, pobraliśmy się i w 1986 roku wyjechaliśmy na zachód, czyli aż do Stanów Zjednoczonych. Najpierw byliśmy rok w Kanadzie w szkole biblijnej. Później znaleźliśmy pracę w ukraińskim kościele w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem ordynowany jako pastor w ukraińskim zborze, gdzie prowadziliśmy prawie przez 10 lat pracę misyjną, pracę zborową, pracę ewangelizacyjną, ale to był bardziej taki starszy zbór, gdzie już było sporo tej starszej generacji ludzi, emigrantów, którzy wyjechali z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z Polski. I to był mieszany zbór i w tym okresie akurat nie było za bardzo żadnego przebudzenia, ale było bardzo dużo pogrzebów. Także mnie nawet nazwano tak naprawdę pastorem od pogrzebów, gdyż nie tylko, że w swoim zborze mieliśmy sporo, mnóstwo pogrzebów, ale tak samo zapraszały mnie inne słowiańskie zbory, ukraińskie zbory, rosyjskie zbory i wtedy właśnie można powiedzieć, była to przykra służba, smutna służba, nie można było za bardzo się uśmiechać w tych kazaniach, w tych przemówieniach czy w odprawianiu tych pogrzebów, ale miałem przed sobą mnóstwo ludzi, którzy płakali, którzy przeżywali i którzy byli bardzo przejęci i przez tych wiele lat nauczyłem się wiele rzeczy. Nauczyłem się, że jednak ewangelizacja, że najlepiej ludzie są otwarci, kiedy przechodzą przez coś bardzo strasznego. I ostatnim razem, jak tutaj byłem, to właśnie był pogrzeb mojego taty. I to był smutny okres, to był smutny czas. Dzisiaj tym razem jesteśmy, kiedy jest wesele. Najmłodszy brat ożenił się i rozpoczyna nowe życie. Jest to może trochę śmieszne, dlatego że to ja już 30 ponad lat temu się żeniłem, a on dopiero teraz. Ale on jest młody, była taka duża różnica między nami właśnie, wiekowa. I dobrze, że Pan Bóg dał mu żonę i będziemy się modlić tak samo za nim, żeby Bóg go błogosławił. Ja przez pewien okres, kiedy wyjechaliśmy już z tego miejsca, kiedy zostawiliśmy Wisłę, można powiedzieć, do Warszawy, wtedy jeszcze przyjeżdżałem, widziałem swoich braci, widziałem swoją rodzinę, widziałem swój zbór, który się rozwijał, ale w tym momencie, jak pastor wspomniał, były pewnego rodzaju podziały, zatarcia, zdarcia, nieporozumienia i w pewnym momencie w moim sercu pojawiła się miłość. Ja dużo się modliłem w tej sytuacji i prosiłem, Boże, daj mi szczególnie miłość do tych wszystkich ludzi, abym mógł się odpowiednio zachować. I mamy taki wspaniały teraz temat właśnie na temat języka. I to już od samego początku wiem, że działa. I w samym początku bardzo starałem się, żeby ten mój język nie stał się tym językiem, tym czymś, jakąś kosą, jakimś nożem, jakimś instrumentem, narzędziem, które potrafi zniszczyć, ale użyć go w taki sposób, żeby on goił, żeby on leczył, żeby on jednoczył, żeby przynosił pokój, żeby przynosił miłość. I wiem, że ten temat jest bardzo ważny. I ten temat, który teraz na pewno macie przez te następne dni, on jest od Boga, on jest natchniony, on jest właśnie w tym czasie jest bardzo ważny, nie tylko w tych latach 80., ale dzisiaj może jeszcze bardziej ważny jest ten temat. Wydaje się, że nic się nie zmieniło, że to się ustabilizowało, że zbory dalej, ten zbór działa, tamten zbór działa, wszystko już jak gdyby jest fajny spokój, ale tak naprawdę musimy zawsze panować i czuwać nad tym językiem. I wiem, że w tym czasie, kiedy już wyjechaliśmy nie tylko z Warszawy, ale za ocean, nagle w pewnym momencie pojawiła się jak gdyby jakaś pustka i tęsknota w moim sercu. I to było bardzo trudne. Nam się wydaje, że kiedy już jako młody człowiek opuszczam swój dom, opuszczam swoje miejsce, już będę miał fajnie, już mnie nikt nie będzie kontrolował, już mnie nikt nie będzie widział, będę mógł sobie robić, co tylko mi się podoba, będę mógł się ubierać, jak tylko mi się podoba, zapuszczać brodę, długie włosy, bo pamiętacie, jak w tamtych czasach było bardzo ostro. Była tradycja, kiedy tata powiedział, wiesz, twoje włosy już są za długie, do fryzjera. I nie było gadania, trzeba było do fryzjera. Ja wiem, że były okresy, kiedy broda się niektórym nie podobała. Instrumenty i tak dalej, perkusja, to było coś nieprawdopodobne. Przecież jak tak można w Domu Bożym? I to były czasy, ktoś pomyśli, no ileż ty masz lat? Nie mam dużo lat, tu są nasi bracia, tuśmy się razem wychowywali. I w ten sposób właśnie tak zaczynaliśmy w zborze, ale jakakolwiek ta tęsknota, która się zjawiła w moim życiu, była coraz to mocniejsza i coraz to silniejsza. I wiem, że kiedy w szkole biblijnej, kiedy zacząłem myśleć sobie i zacząłem wchodzić jak gdyby wstecz, zacząłem bardzo płakać. Bo zacząłem myśleć o swoich braciach, przez co oni muszą teraz przechodzić w Wiśle. Zacząłem myśleć o tych, którzy nie wyrządzili mi żadnej krzywdy, ale którzy okazali mi miłość. Zacząłem się za nimi modlić. Z tej tęsknoty, z tego pragnienia. Zacząłem myśleć o swojej rodzinie. W 86 roku, kiedy wyjechaliśmy, właśnie ten brat, który wziął ślub, urodził się w tym czasie. To była następna rzecz. Zostawiłeś swojego małego brata, nigdy go nie zobaczyłeś i ta tęsknota przychodziła i były trudne momenty. Pomimo, że miałem wspaniałą, młodą żonę obok siebie i była ze mną w szkole, tak samo się uczyła, to jednak przychodziło coś, co rozrywało, co można powiedzieć, dało mi pragnienie do społeczności z Bogiem, do modlitwy. Ja wychodziłem wieczorem z pokoju do klasy, gdzie w szkole mieliśmy tą klasę i tam się modliłem za wszystkimi ludźmi, których zostawiłem. I to jest właśnie coś, kiedy nawet tutaj okres, bardzo smutny okres, gdyż nigdy bym nie pomyślał, że moja mama musiała przez to wszystko przejść. I ona była bardzo związana ze mną. Ona mi pisała listy, ja mam całą skrzynię jej listów. I wiem, że przed wyjazdem tylko znalazłem kilka takich listów. I nie szukałem wiele tych listów, ale wziąłem jeden list i tutaj w tym jednym liście na samym początku jest napisane kochany Zbyszku i Krystyna. Na początku mojego listu serdecznie was pozdrawiamy. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi i wam z całego serca zdrowia życzymy. Miałam o was sen. Byłam w twoim pokoju. Drzwi się otworzyły. W wchodzisz ty, byłeś bardzo szczęśliwy. Kiedy patrzyłam się, gdzie Krystyna, ona znowu wchodziła do jadalni i mówi: nareszcie w domu. Bardzo tęskniłam za moim domem, za mamą w Bydgoszczy, dlatego że moja żona jest z Bydgoszczy, oraz za wami. Czasem przychodzą takie błogie chwile spotkania z najbliższymi, takie same, jak przeżyli jej trzej uczniowie na Górze Przemienienia. Jak dobrze było im tam. I ta chwila, ta krótka chwila tego snu pozwala mi oczekiwać w nadziei. Pomimo, że nasz dom jest pełny, jednak jesteś pierworodnym i głęboko na sercu jest ta tęsknota. Następny list. List twój niezmiernie mnie ucieszył. Ja nie pisałem tyle, ile moja mama. Ja byłem bardzo zajęty. W tamtych czasach, wiecie, jaka była komunikacja. Nie było telefonów. Zamawialiśmy w komunizmie chyba 3 dni wcześniej połączenie, żeby się dogadać ze swoimi rodzicami. Nie było takich możliwości, jak są dzisiaj. Moja mama czekała i czekała na cokolwiek. List przyszedł może po miesiącu i bardzo się ucieszyła z tego powodu. Smutne oczy matki rozjaśniały. Tęsknota, która na czole sieje zmarszczki, a serce, które po kątach płacze, nie daje mi spokoju. Dzień i noc. Dlaczego tak długo nie pisałeś? To jest matka. To jest ktoś, który był bardzo, bardzo związany. I wiem, że mama modliła się. Wiem, że przechodziła przez różnego rodzaju problemy w życiu tak samo. Ale szczególnie, kiedy ktoś zostawia ten dom i nagle wyjeżdża i nic o tej osobie nie słyszy. I to jest tylko kilka listów. I wiem, że może jeszcze tylko raz przeczytam. Ja tak naprawdę nie wiem, ile mam czasu, ale nie chcę zabierać za bardzo dużo, ale dlatego, że tyle lat mnie tutaj nie było, może pozwolę sobie, że sobie troszkę przeciągnę, jeżeli to jest możliwe. Dlatego, że mam sporo rzeczy, którymi bym się chciał podzielić, a szczególnie tutaj. Dlatego, że to jest bardzo bliski ten zbór mi jest. I ten zbór zawsze jest w mojej pamięci i są osoby, które mnie bardzo podnoszą i pocieszają i widzę tych, którzy tutaj jeszcze są, którzy właśnie w tamtych latach mnie podnosili i dodawali mi otuchy i wzmacniali mnie duchowo. Jeszcze jedna myśl z listu mamy. Zawsze na myśl o twoim wyjeździe płaczę, a we wnętrznościach jakiś ból czuję. Na to nigdy nie byłam przygotowana. To było tak szybko, że nawet nie zdążyłam jako mama mieć ciebie przy sobie. Muszę się już z tym raz pogodzić, opłakać ciebie, pozostawiając tam, gdzie sobie wybrałeś żyć. I to jest właśnie rodzina, to jest syn, to jest matka, to jest dom ojcowski. W ten sposób właśnie niejedni z nas rodzice są tutaj tak samo, którzy, można powiedzieć, musieli się rozstać ze swoimi najbliższymi, z dziećmi. Rozmawiałem z niektórymi przed nabożeństwem. Córki, synowie zostawili, wyjechali. I była tęsknota. Ja po prostu po tych 30 latach nigdy bym tego tak naprawdę nie zrozumiał. Nigdy bym nie wiedział, co to jest tęsknota. Ale dowiedziałem się, kiedy moje własne dzieci zaczęły opuszczać dom i nagle wybrały sobie studia daleko od domu. Tysiące, można powiedzieć, kilometrów. Na samym południu Stanów Zjednoczonych, nad samym oceanem. Najpierw mój syn wyjechał. I kiedy zostawił nas, moje serce zaczęło drżeć i zacząłem tak samo mieć to samo odczucie, co niejedni z nas albo z was, co moja mama musiała przejść. Człowiek nigdy nie doceni albo nie zrozumie tego, jeżeli sam nie odczuje tego na swojej własnej skórze. I kiedy mój syn wyjechał i kiedy dowiadywałem się, że szkoła jego, uniwersytet jest nad samym oceanem, i kiedy dowiedziałem się, że on wchodzi w ocean i pływa i na deskach i na cokolwiek robi między szarkami, moje serce drżało. Pozostała tylko modlitwa. Wiedziałem, że te chłopaki, które tam właśnie są w tej szkole, oni nie siedzą spokojnie. Oni chodzą po ścianach, oni wymyślają, oni robią różne sztuczki, bo to widziałem, to słyszałem. I widziałem zdjęcia. I właśnie tęsknota była w moim sercu i bałem się, przejmowałem się. Ale powierzyłem ich w Boże ręce. Później moja następna nasza córka tak samo wybrała sobie tą samą szkołę. I też ocean, szarki, jak to się nazywa? Rekiny. Ja wiem, że spotykali się z rekinami, byli zagrożeni cały czas i wybierali sobie różne extreme sports. To jest coś takiego, że no szaleli po prostu. I jedna rzecz pozostała, modlitwa. Mama wie o tym, ona nie tylko zaczęła się modlić za nami, ale za moimi dziećmi, za swoimi wnukami. I chwała Bogu za to, że są ludzie, którzy się modlą, którzy nieustawicznie wołają do Boga, bo ja mogę wam śmiało teraz powiedzieć, że modlitwa działa, że Bóg jest mocny, Bóg jest ten sam, Bóg się nie zmienia. Bóg działa i my jesteśmy dalej Mu wierni tylko dlatego, że mamy z Nim kontakt, że modlimy się i wołamy do Niego. I kiedy przeżyłem to sam, syn nasz przyszedł z powrotem do domu, córka przyszła, chwała Bogu, cała z powrotem do domu. I my wiemy, jak bardzo ciężko, jak bardzo trudno jest być i żyć w tej tęsknocie. Ja chciałbym tylko przeczytać jeszcze parę wersetów z Psalmu 63, dlatego że tutaj coś jest. Na samym nagłówku jest napisane tęsknota do Boga. Ja nie chciałbym tutaj psuć waszym tematem i mówić na temat języka, dlatego że wiem, że pastor już ma przygotowany cały temat i nie chciałbym nawet jak gdyby wchodzić w to, gdyż on już wie i ma swój plan i wie jego punkty, które będzie tutaj właśnie wam przedstawiał. Ale chciałbym, żebyśmy parę wersetów z tego psalmu przeczytali. I tutaj jest na samej górze napisane, tęsknota do Boga. Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. I tutaj mamy werset. I co to właśnie znaczy? Co to znaczy pragnąć? Co to znaczy szukać Boga? Gorliwie szukam Boga. Szukać Boga to znaczy, że mamy z Nim intymną, mamy z Nim bardzo bliską społeczność. Właśnie z Bogiem. Właśnie z tym, którego nie widzimy, ale wiemy, że w Nim jesteśmy, że z Nim jesteśmy. My możemy powiedzieć, że my znamy kogoś, dajmy na to, my znamy na przykład prezydenta, można znać prezydenta, albo można też wiedzieć coś o nim. Można wiedzieć o kimś, albo można też tylko kogoś znać. Albo można dużo wiedzieć o kimś i w ogóle może nie znamy tej osoby. Na przykład prezydent, to jest prosta rzecz. Ja na przykład nie głosowałem na naszego prezydenta Trumpa, dlatego że bardzo dużo na jego temat wiedziałem. Bo on jest z naszych stron, my mieszkamy koło Nowego Jorku, on robił biznesy, układy koło Nowego Jorku, on narobił wiele niedobrych rzeczy, nie popłacił ludziom, on był bardzo, miał niedobrą opinię, dlatego ja znałem go, dlatego sobie myślę, nie, to nie jest człowiek, on nie ma takiego charakteru, jak mi by się podobał ten człowiek, który byłby w Białym Domu, dlatego postanowiłem, i to jest właśnie taka różnica, że my możemy wiedzieć wiele rzeczy na temat Boga, tak jak wiedziałem na temat prezydenta, ale ja go nigdy nie spotkałem, nigdy go nie znałem, nie znam go jak osobiście, jak swoją żonę, jak swojego pastora, czy jak swoją własną osobowość. Ja wiem, kim jestem, ja wiem, co mogę myśleć o sobie. I to jest właśnie ta różnica. My możemy mieć w jednym palcu wszystko, całą teologię na temat Boga. Możemy wiedzieć wszystko o Bogu w dwóch językach, w trzech językach, ale możemy być bardzo daleko od Niego i może nie będziemy Go nawet wcale znać osobiście. Czyli właśnie tutaj ten werset mówi, kiedy my mamy albo szukamy Boga gorliwie, to znaczy się, że my Go znamy. Pierwsza rzecz, że ten Bóg, my Go osobiście poznaliśmy, On jest w nas, jako nasz przyjaciel, jako ktoś, który wokół nas jest wszechpotężny i my chcemy Go coraz to bardziej znać, coraz to więcej Go poznawać, mocniej, z dnia na dzień. Są pieśni, refreny, które śpiewamy, że chcemy Go znać więcej i więcej i więcej i pogłębiać, można powiedzieć, Jego obecność, która jest w nas. I my wiemy, że Dawid, on uciekał, on musiał uciec przed swoją rodziną, ze swojego pałacu, ze swoich wygód, uciekał dlatego, że był prześladowany. Nawet w swoim własnym domu nie mógł sobie znaleźć spokojnego kąta. Popatrzcie, jaka była reakcja jego. Nie wołał: oddaj mi wszystko, Panie. Ja chcę tam być z powrotem. Ja chcę to wszystko mieć. Ja chcę mieć swoją rodzinę. Nie, co on robił? Tutaj jest wyraźnie napisane, że on mówił: Panie, ja Ciebie pragnę. I my wiemy, że tylko Bóg może nam dać pełne i wewnętrzne zaspokojenie. Człowiek szuka wszędzie. My szukamy jako ludzie, my szukamy wszędzie. Ludzie szukają w biznesie, w bogactwie, w pieniądzach. Szukają zaspokojenia, szukają, aby to ich wnętrze było wypełnione. Ale ono nie będzie wypełnione. Tylko Bóg może nam dać całkowity spokój wewnętrzny, wypełnienie swoją obecnością. Nigdzie i w niczym nie znajdziemy tego. Aby zaspokoić swoje wnętrze, Bóg tylko może tą pustkę wypełnić. My wiemy, że odkurzacz, jak przejdziemy odkurzaczem, on wszystko wciąga. I to jest taki przykład, chciałbym dać taki przykład, że my powinniśmy w ten sposób wciągać to, co Boże. Wciągać Boże Słowo jak odkurzacz, wciągać Bożą obecność, wciągać wersety biblijne, pieśni, społeczność. Tak jak wczoraj było wspomniane, zostawmy wszystko i przyjdźmy do zboru. Tyle pracy jest. Ja widzę, tutaj jest więcej pracy, jak ja mam pracy. Ja też pracuję fizycznie i od rana do wieczora i jest tyle do zrobienia. Ja się dziwię, że tu jest tyle ludzi. Dlatego, że są miejsca, gdzie tych ludzi nie ma, bo każdy jest zajęty. Ale my jak będziemy jak ten odkurzacz i będziemy wciągać i wciągać to, że jesteśmy razem, że jesteśmy w społeczności z Bogiem, to wtedy będziemy mieli zaspokajaną tą naszą pustkę wewnętrzną. Będziemy mocniejsi i mocniejsi. I my wiemy, że w moim życiu jeszcze krótko chciałbym powiedzieć, że takie przykłady tylko chcę dać z dwóch osób, które były mi dosyć bliskie i wyznacie go. To był ktoś z Wisły właśnie, Michał Cieślar. Właśnie on był w Stanach Zjednoczonych profesorem, wykładowcą i on był bardzo mądrym człowiekiem. On miał chyba 3 fakultety, on znał 5 języków i był okres, kiedy właśnie zachorował. Ja go znałem przed chorobą i później, kiedy zachorował, on często do mnie dzwonił i chciał, żebym bardzo często przyjeżdżał do niego i przyjeżdżałem. I on wtedy, w tym momencie, kiedy zachorował, prosił mnie o modlitwę. Bardzo często modliliśmy razem i byłem z nim prawie do końca. I on mi wyznawał wiele różnych rzeczy. On mi dał, można powiedzieć, powiedział: ja ci tutaj dam wszystkie moje książki. Dał mi 11 tysięcy książek. Dlatego, że był profesorem i on był człowiekiem, który był bardzo wykształcony, mądrość tryskała z niego. Pomimo, że miał wiedzę niewyczerpalną, ktokolwiek go zapytał o coś, on odpowiadał lepiej niż nasze komputery. I właśnie ten człowiek miał taką wiedzę, ale kiedy stanął przed śmiercią, zadrżały mu nogi i zaczął wołać do Boga i powiedział wiele, wiele, wiele rzeczy. Powiedział: ja Tobie to wyznaję, bo wiem, kiedy ja Tobie to wyznam, Bóg mi odpuści. I kiedy płakaliśmy razem i kiedy oddał swoje życie i powiedział, proszę Ciebie, przyjdź, odpraw ten pogrzeb, powiedz wszystkim, kim byłem i co zrobiłem. I taką ważną rzecz na koniec mi powiedział, to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Jak nie znasz Boga, jak Twoje życie jest puste, jak Twoje serce jest puste, co Ci to wszystko da? Co Ci te książki dadzą? Co Ci cała ta wiedza, co Ci pomoże? Wystarczy nam tylko jak ziarnko gorczycy. Tyle nam trzeba wiary, aby wejść do Królestwa Bożego. I pojednał się z Bogiem i to było wspaniałe. Ja wiem, że całe niebo się raduje z jednej duszy. Drugi człowiek to był, który niedawno zmarł. Moja żona go bardziej znała, dlatego że się opiekowała nim. To był człowiek też tak samo, bardzo bogaty. Nie dość, że miał i mądrość, ale miał bogactwo, miał dużo hoteli. Był na całym świecie, zwiedził ponad 100 krajów. I był ten człowiek, można powiedzieć, miał sług, 7 sług koło domu. Żona była jedną z nich. I miał bogactwo, jakiego można człowiek nie może okiem zobaczyć i zrozumieć swoim rozumem. Przez tyle lat, ile on zrobił w życiu i co wziął, przed wyjazdem zmarł. Bardzo krótko zachorował, oczywiście miał 87 lat. Zachorował i patrzył na to wszystko, co zasadził, co zrobił, co wybudował. I tak samo, przez pewien okres, był to Żyd oczywiście pochodzenia, był bardzo bogaty, całe życie, można powiedzieć, żył w dobrobycie. Ale kiedy się zmierzał do końca, patrzy, ja nic ze sobą nie wezmę. I właśnie w tym momencie był pewien przełam w jego życiu. Przełam, że mówił swoim, którzy koło niego byli, że ja już widzę, że ja już jestem teraz przygotowany. Bo nawet na jego pogrzebie dzieci mówiły, że coś się zmieniło nagle. Że coś pękło w jego życiu. Że widział aniołów, że śniły mu się aniołowie. I już Bóg go przygotowywał. Popatrzcie, jak Bóg czasem daje łaskę ludziom przed samym końcem. To są akurat ludzie tacy, można powiedzieć, zupełnie inni. My nie mamy może takich ludzi, ale tak samo są tutaj ludzie, którzy odchodzą. Może jutro będzie ten dzień. Może mnie to jutro spotka, kiedy musimy zostawić to. Są ludzie, którzy są w podeszłym wieku i przychodzi ten czas. Ale najważniejszą rzeczą, aby mieć to serce wypełnione. Jak wygląda człowiek, który szuka Boga? Człowiek, który szuka Boga przeważnie, albo człowiek, który szuka Boga, ma wewnętrzny pokój w swoim sercu. Ludzie po prostu wokół nie mają pokoju, coś ich ciągle męczy. Człowiek, który szuka Boga, jest całkowicie wypełniony od wewnątrz, zadowolony. Jest to wewnętrzne wyciszenie, jest ten wewnętrzny odpoczynek. My mamy ten odpoczynek. Ja tak naprawdę nie spałem wiele. Przylecieliśmy właśnie w poniedziałek, nie tamten, czy ta, już prawie 2 tygodnie temu. Nie mogłem zasnąć ani minuty. Przez 8 godzin samolot leciał, nie spałem. Przylecieliśmy, nie spałem całą noc, dlatego że rodzina w Warszawie, mój szwagier mieszka. I tylko 3, może 4 godziny na noc się spało i człowiek jest przemęczony. Tutaj kaszlam przez ostatnie 3 dni w nocy, nie mogę spać, dlatego że wszystko mi się pozmieniało. I prawie nie jestem, w ogóle nie jestem wypoczęty, ale wiem jedno, że jak w Bogu jesteśmy, Bóg daje siłę. Na co dzień wypełnia nas, daje nam moc, daje nam fizyczną siłę, że człowiek się czuje odnowiony. I sami wiecie to po sobie. Daje nam radość. Ten 8 i 12 werset tutaj jeszcze napisane. Bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Jeszcze 1, 12 werset mówi, lecz król będzie się radował w Bogu. Radość, wesele. To właśnie jest, kiedy my szukamy Boga całym sercem, my będziemy od ucha do ucha uśmiechnięci, będziemy wypełnieni radością, pomimo że przez wiele rzeczy przechodzimy. Każdy z nas ma jakiś problem, każdy z nas ma krzyż i każdy z nas przez coś przechodzi. Ja czuję, że w tym zborze jest wielu, którzy są chorzy i którzy potrzebują uzdrowienia cielesnego. Dzisiaj Bóg jest ten sam. Dzisiaj Bóg może ciebie teraz uzdrowić. W tym momencie On cię przechadza. On ciebie może teraz dotknąć i będziesz uzdrowiony całkowicie. Bo On się nie zmienił. On jest taki sam. Jeżeli masz ciężar w swoim sercu, on może w tym samym czasie cię dotknąć i rozweselić. Dać ci radość. Tak samo człowiek, który szuka Boga, ma wewnętrzną stabilność, ma tą siłę w kryzysie, w momencie, kiedy przechodzimy przez różnego rodzaju kryzys w naszym życiu. Mamy kryzys w małżeństwach. My sami wiecie, ile tutaj i nawet rozwodów teraz jest, jakie to są straszne rzeczy, jaki to jest straszny kryzys. I przechodzimy przez to, ale Bóg daje nam wyjście z tej sytuacji. Kiedy my przechodzimy przez trudne życie, daje nam zwycięstwo. I to jest zwycięstwo właśnie tylko dlatego, że jesteśmy z Nim blisko i że szukamy Go na co dzień, że po prostu wchłaniamy jak ten odkurzacz to, co jest właśnie przygotowane. Bóg przygotował nam wszystko. Człowiek, który szuka Boga, posiada tak samo wewnętrzną równowagę. Jest w stanie zapanować nad samym sobą. Ja jestem stolarzem i pomimo, że byłem pastorem i służę w zborach słowiańskich, to muszę pracować. I to jest ciężka praca. I ile razy, no jeszcze dzięki Bogu palce nie pociąłem. Ale są moi znajomi czy pracownicy, którzy u mnie pracują, pocięli sobie palce. I to są narzędzia bardzo niebezpieczne. I właśnie, co chciałem powiedzieć, że ta ciężka praca powoduje, że człowiek się bardzo często może zdenerwować. I obruszyć się. I to jest normalne. My jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy w ogóle, nie jesteśmy sprawiedliwi. Każdy z nas wie, co to jest ciężka praca, ile jest narzekania, ile jest, można powiedzieć, właśnie takiego zgoryczenia, dlaczego to wszystko nas spotyka. I tutaj mowa właśnie też, tak mieliśmy w tym temacie już wczoraj, o języku. Ten język czasem to trzeba naprawdę trzymać tam gdzieś daleko i zamknięty, i żeby się nie odezwał, kiedy właśnie jest ten kryzys albo kiedy przechodzimy przez ten moment, ale my wiemy, że Bóg daje tą równowagę. I my jeszcze, już dużo nie będę mówił, ale chciałbym jeszcze, bo pamiętam, że tutaj brat wspomniał, że to jest rocznica i to chyba było w takim zimowym okresie, pamiętam jeszcze w Głębcach, chyba luty, koniec lutnia, jak to się nazywało? Na Gromnicę. I wtedy prawdopodobnie, ja dokładnie nie pamiętam, ale chyba już 40 lat temu nawróciłem się właśnie na taką właśnie rocznicę. I był brat Zabystrzan, jeżeli nie pamiętam chyba. Mama mi musi chyba przypomnieć. I to było bardzo, bardzo dawno temu, wtedy było zwiastowane słowo i wtedy się w tym okresie nawróciłem. Pomimo, że miałem 13 lat, bo 14 jak się ochrzciłem, to już wiedziałem, że muszę oddać się Jezusowi. Nie nagrzeszyłem wiele, ale wiedziałem, że trzeba podnieść rękę, powiedzieć: Jezu, ja akceptuję Ciebie jak swojego Zbawiciela do swojego serca. I to się właśnie wydarzyło w tym okresie. Jeszcze nic nie było rozwinięte, ale już Bóg rozwinął moje serce, otworzył serce, napełnił mnie mocą swoją i w tym okresie właśnie przeżyłem wspaniały moment z Bogiem i dałem się ochrzcić. I właśnie są może ludzie tutaj wśród was, którzy jeszcze tego nie uczynili. Warto służyć Bogu, warto się Mu oddać. Będzie was Bóg chronił, prowadził, będziecie pełni radości i pokoju. Przeprowadzi was przez wody, przez ogień, da wam moc zapanować nad językiem, da nam siłę, że możemy przez wszystko przetrwać. I jeszcze jedna rzecz, że my Szukamy Boga przez słowo i przez modlitwę. Szukamy Go, kiedy zanurzamy się w Jego słowie. I na pewno ja jestem winny. Ja nie jestem wnurzony w Boże Słowo. Tutaj poprosiłem o Biblię mamy wczoraj czy dzisiaj rano. Powiedziałem, że no, nie mam Biblii ze sobą, no bo mam angielską. I to jest właśnie to. Mama mówi, ja tu mam twoją Biblię jeszcze ze szkoły biblijnej. Patrzę, no rzeczywiście. Oczywiście to nie znaczy, że nie mam Biblii w Stanach, bo mamy dużo Biblii. Ale ja wiem, że to jest jedna rzecz, gdzie za mało zanurzam się w Bożym Słowie. I wiem, że są ludzie, którzy czytają Słowo codziennie, rano, wieczorem i w południe. I wiem, że są ludzie, którzy żyją Bożym Słowem. To jest moje pragnienie na sam koniec. Przed wami wyznaję, że chcę służyć Bogu, chcę żyć dla Boga, chcę być głębiej z Nim złączony, chcę być bliżej i bliżej Jego i chcę, aby Bóg wypełnił moje wnętrze właśnie tym Słowem. My wiemy, że każdą decyzję wtedy, jakąkolwiek będziemy podejmować w naszym życiu, ona będzie zgodna z Bożą wolą. Mamy wiele rzeczy w naszym życiu, nie wiemy jak postąpić i co zrobić, ale Boże Słowo nam da odpowiedź. Boże Słowo jest mocne, ono się nie zmienia. Bóg jest w swoim Słowie i jest żywy. I to Słowo daje nam moc do życia. Niech Bóg was błogosławi.